Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest pan Piotr Ulrich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bywały już u nas kantor, gregorianista, a także redaktor internetowego czasopisma Adeste. My jak zwykle, bo już mogę tak powiedzieć, rozmawiamy, gdy pan Piotr Ulrich się tutaj pojawia, rozmawiamy o różnych elementach służby Bożej, liturgii. Interesuje nas zawsze, bo to jest nieoddzielalne, sam aspekt religijny tej kwestii, ale przynajmniej równie aspekt kulturowy z tym związany, artystyczny, kulturowy, bo liturgia, o której mówimy, liturgia tradycyjna, rzymska, liturgia katolicka jest zawsze w znacznym stopniu liturgią śpiewaną. Jest nie tylko taką odbębnianą recytacją, odmawianiem różnych tekstów, ale jest śpiewem, tutaj przede wszystkim albo prawie, że wyłącznie śpiewem gregoriańskim. Gdzieś tam obok jest śpiew nabożny, ludowy, tradycyjny, ale my na ogół rozmawialiśmy o tym jednogłosowym, tym gregoriańskim śpiewie, który bardzo mocno się z łacińską liturgią i słusznie kojarzy, ale rozmawiamy o tych sprawach nie tak w ogóle zawsze o liturgii, tylko właśnie o różnych momentach, tak? O tych liturgicznych chwilach, które nam w kalendarzu na horyzoncie się pojawiają, a tym razem jest to między innymi takie święto, które naznacza początek stycznia. Święto, które w polskiej tradycji nazywane jest Świętem Trzech Króli. W oficjalnym takim przekładzie no, jest to nazywane Objawieniem Pańskim, tak? A pewnie najlepiej by było, gdybyśmy zachowywali tajemnicze słowo Epifania, którym z kolei jest ono, no może nie od zawsze, ale od wieków nazywane. Ale co to za tajemnica, to Epifania? Po prostu Trzech Króli przyszło do żłóbka, tak? Zawsze to rozumiemy.
Epifania jako taka jest świętem objawienia Boga. I wszystkie tajemnice, które w jakiś sposób celebrujemy i które Kościół nam przedkłada w takiej perspektywie historiozbawczej, tak? Czyli w jakimś stopniu rozważamy poszczególne wydarzenia z historii zbawienia. Natomiast przez pryzmat rozważania tych wydarzeń mamy odkryć objawienie Boga, czyli to słowo wcielone, które było przedmiotem naszej kontemplacji w święta Bożego Narodzenia. Teraz, można powiedzieć, ta światłość nam zajaśniała. Ona się wtedy pojawiła, może nie wszyscy ją jeszcze odkryli, prawda? A w tym momencie ona nam się objawia. I Kościół widział tak naprawdę trzy płaszczyzny tej epifanii, tego objawienia, tego ukazania się Chrystusa światu. Rzeczywiście obecnie w tradycji zachodniej najbardziej dostrzegalny jest ten aspekt właśnie przyjścia trzech króli, czy tam trzech mędrców, trzech magów, w zależności od tradycji różnie to się mówi. Aczkolwiek jeszcze dwa inne, mniej dostrzegalne w liturgii łacińskiej, w liturgii rzymskiej, aczkolwiek wciąż obecne. I tak naprawdę, być może w historii, to one były pierwszymi, a nie trzech króli, jak my to mówimy. Mianowicie na samym początku możemy mówić o tym, że już w III wieku Orygenes, jeden z ojców Kościoła, postulował, aby na początku stycznia, 10 albo 6 stycznia dokładnie, obchodzić pamiątkę Chrztu Pańskiego. Czyli tego wydarzenia, kiedy Chrystus już na początku swojej takiej dorosłej działalności został przez Jana Chrzciciela w Jordanie ochrzczony. Natomiast ten chrzest sobie gdzieś w tradycji wschodniej wciąż istniał, tak? A na zachodzie mamy tutaj chociażby postać świętego Ambrożego, który raczej postulował, aby kłaść aspekt na mędrców, o których mówiliśmy, ale również na wydarzenie, które miało miejsce w Kanie Galilejskiej, wesele w Kanie Galilejskiej, kiedy Jezus przemienił wodę w wino, ponieważ tego wina tam na weselu zabrakło, jak wiemy. A można powiedzieć w pewnym sensie uczeń świętego Ambrożego, święty Augustyn, nawrócony biskup Hipony, już właśnie z jego homilii wnioskujemy, że postulował, aby to było święto poświęcone głównie mędrcom i to w liturgii zachodniej się ostało. Natomiast mamy takie jedno miejsce, gdzie jeszcze wciąż wspominamy wszystkie te trzy płaszczyzny Epifanii. Jest to antyfona, którą Kościół śpiewa w laudesach, czyli w czymś, co dzisiaj nazywamy jucznią, w porannej godzinie brewiarzowej. Niekoniecznie to musi trwać godzinę, ale zwykło się to nazywać godzinami, te modlitwy na poszczególne pory dnia. No i właśnie jest to antyfona do kantyku do kantyku Benedictus, do kantyku Zachariasza. I tutaj mamy taki tekst już w tłumaczeniu na język polski. Dzisiaj z niebieskim oblubieńcem połączony jest Kościół, bo w Jordanie Chrystus obmył jego grzechy. Śpieszą z darami magowie na królewskie gody, a ucztujący radują się z wody zmienionej w wino. Alleluja. Dostrzegamy trzy płaszczyzny i jest to perspektywa bardzo ogólna. To znaczy te wszystkie trzy wydarzenia jakoś się przeplatają w jednej tajemnicy. Jakoś prowadzą taki potrójny dialog, prawda? Jest zaakcentowany taki aspekt jakiegoś złączenia Chrystusa z Kościołem w tym wszystkim. Kościół, który odkrywa objawienie Boga, Boga, który się objawia, Boga, który przychodzi, aby odkupić ludzkość, tak? To złączenie Epifanii, czyli tego święta związanego raczej z tym tajemnicą wcielenia, takie klimaty około bożonarodzeniowe, czyli jednak taka cukierkowość nam się wciąż udziela. Świąt, ale jest już w tym odczuwalna jakaś taka perspektywa również tajemnicy odkupienia. Chociażby starożytni widzieli w tej liczbie 6 stycznia, widzieli taką spójność z misterium odkupienia, ponieważ 6 dnia tygodnia, w piątek, Chrystus umarł za nas na krzyżu. 6 dnia stworzenia odbyło się stworzenie człowieka. Ta liczba była związana z jakąś cielesnością, czyli to wcielenie, ale też w hymnie bożonarodzeniowym, również na jutrznie, jest takie sformułowanie, że Chrystus przyszedł, aby ciało odkupić. Aby przez swoje wcielenie odkupić tych wszystkich, którzy są w ciele, żyją.
Jest coś niesamowitego w tym nałożeniu jakby trzech różnych historii, które właściwie nie łączą się, nie są jakimś, tak jak na przykład mamy pewną oczywistość tego misterium paschalnego przejścia, cała sekwencja wydarzeń, jest śmierć, jest męka, śmierć, jest zmartwychwstanie, jest zjawianie się uczniom, jest wniebowstąpienie. To są pewne ciągi, które liturgia potrafi nakładać na siebie i jakby tworzyć z tego jedno wspomnienie, no rzeczywistość. A tutaj mamy właśnie nałożenie się trzech bardzo różnych kart historii, które potem w takiej antyfonie, czy na przykład jest to samo, mamy we wspomnieniu w tej króciutkiej notce, która jest w martyrologium. Księga zawierająca wspomnienie wszystkich jakichś pamiątek akurat przypadających, czy to świętych, czy różnych świąt. I tam między innymi też Epifania jest opisana przez te trzy wydarzenia, o których pan mówił. One nie jest dla mnie dziwne, że koniec końców, nie chcąc się rozpraszać, ta wyobraźnia świąteczna uchwyciła się jednego tylko motywu. Ale rozumiem, że na wschodzie, rozumiem, że gdzieś w innych tradycjach liturgicznych trochę to jest pojemniejsze, tak? Ta wyobraźnia tego święta jest bardziej pojemna. My też niby na zachodzie mamy, też trzeba powiedzieć, że to jest stosunkowo niedawno, w latach 50. dopiero pojawiło się takie osobne, bardzo bliskie czasowo, nie 6 stycznia, ale tam w pobliżu, jakby w oktawie, tak, Epifanii pojawia się wspomnienie chrztu pańskiego, osobny. Natomiast wspomnienie jakieś osobne liturgiczne dotyczącej Kany Galilejskiej nie mamy utrwalonego w kalendarzu.
To znaczy, można powiedzieć, że jakaś zaczątkowa forma jest, ponieważ to jest ta niedziela, nie po Epifanii, tylko tydzień później, kiedy Kościół czyta Ewangelię o Kanie Galilejskiej. W Polsce to jest wciąż jeszcze okres śpiewania kolęd i stąd mamy na przykład taką kolędę Mesjasz przyszedł na świat prawdziwy. Mm-hmm. Tak? I tam ta kolęda właśnie mówi o
wesolów Kanie. Wino lepsze niż przedtem było w Kanie Galilejskiej.
Tak jest. To jest w tej tradycyjnej liturgii, w tym lekcjonarzu, bo na przykład liturgia zreformowana przez to, że wprowadziła ten trzyletni cykl czytań, to Ewangelia o Kanie się pojawia co 3 lata. Mm-hmm. Niejako zaburzając ten cykl chronologiczny. Natomiast jeśli chodzi o to wspomnienie chrztu pańskiego, to rzeczywiście jest bardziej dostrzegalne w tradycjach wschodnich, które celebrują to bardziej uroczyście. No rzeczywiście w tradycji zachodniej, tak jak pan powiedział, to jest kwestia lat 50. XX wieku. Wcześniej natomiast można było zauważyć jakieś odniesienia do tej tajemnicy w oktawę Epifanii, czyli 13 stycznia, kiedy nie było Ewangelii wprawdzie o chrzcie, ale to był moment bodajże tuż przed chrztem, kiedy Jan Chrzciciel w Jezusie zobaczył, ogłosił w nim tego baranka Bożego.
Dobrze, to w ten sposób weszliśmy w, jak widać, wieloraką czy wielowzorzystą rzeczywistość święta Epifanii, które dla nas w Polsce od wielu lat się jeszcze bardziej kojarzy z trzema królami poprzez przechodzące przez Polskę orszaki trzech króli. Trochę poszerzamy to spojrzenie. a po przerwie inne jeszcze nasze wycieczki do środka święta Epifanii. Wracamy do rozmowy o niezwykłym czasie Epifanii, objawienia pańskiego, trzech króli, jak to, której to użyje nazwy. Mówiliśmy o tej bardzo wewnętrznie zróżnicowanej narracji tego święta, która nam się ostatecznie sprowadza do trzech króli, ale w takim razie zatrzymując się między innymi właśnie przy tych trzech królach. Mam powiedzieć tak, to jest Epifania, święto, ciągle dla nas przede wszystkim będące takim obrazem hołdu składanego czci wyrażanej przez królów przychodzących spoza świata tego, świata samej Biblii, samego świata tej wspólnoty, której życiem, historią jest pisana Biblia. Przychodzą jakby z innego tego pogańskiego, tak, jakiegoś mniej nam znanego, opisywanego świata, jacyś mędrcy królowie, składają hołd prawdziwemu królowi, który jest jeszcze zupełnie dzieciątkiem, nie odzywa się, nie jest aktorem, który coś tutaj wykonuje, działa, podejmuje, mówi, nie, nic nie mówi, nic nie działa, natomiast przychodzą i też raczej w milczeniu, ale adoracyjnie zachowują się królowie. Niemniej tu i ówdzie wspomina się i mówi, że jest to święto, no, w którym królewskość jest oznaczona nie tylko przez to, że pojawili się na scenie tak zwani królowie, tak, trzej królowie, że coś jeszcze więcej jest królewskiego w tym święcie. I o tym na przykład ustanawiając zupełnie inne święto Chrystusa Króla w latach 20. XX wieku, Pius XI, gdy mówi o święcie Chrystusa Króla, które przecież należy z zupełnie innego obszaru roku kościelnego, to mówi, że do tej pory tej królewskości Chrystusa, albo że najbardziej było obecne w Epifanii. Co o tym możemy powiedzieć?
Ta myśl musiała być rzeczywiście żywa, ponieważ gdy pojawiły się w Watykanie dyskusje, kiedy to święto Chrystusa Króla wprowadzić, to było święto wprowadzone po tej encyklice o społecznym panowaniu, królowaniu Chrystusa.
W 1925 roku.
Wówczas jedną z koncepcji było to, aby to święto ustanowić właśnie w okolicy święta Epifanii, aby ta narracja o królowaniu była wtedy spójna. Z innych względów zdecydowano się na to, aby to było pod koniec tego cyklu rocznego w liturgii. Natomiast rzeczywiście liturgia Epifanii nas przepaja swoją królewskością, taką powagą również. No już sam introit, czyli antyfona na wejście, ogłasza nam królowanie Chrystusa. Ten introit ecce advenit, czyli oto przybył władca Pan, a w jego ręku królestwo i władza i rządy, jakoś moc rządzenia. I potem jeszcze werset. Boże, przekaż swój sąd królowi, a swoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. Ten introit, jeszcze przy swojej melodii, takiej bardzo tajemniczej, osadzonej w modalności drugiego tonu gregoriańskiego, bo te melodie gregoriańskie są jeszcze oparte o takie skale kościelne, które mają jakieś zabarwienie emocjonalne czy uczuciowe. Ta melodia nam dostarcza jakiegoś uczucia, jakiejś emocji, takiej tajemnicy, również jakiejś powagi, ale także swego rodzaju tęsknoty, ponieważ to jest troszkę już zaznaczone w samo Boże Narodzenie, niejako ta Epifania jest zapowiedziana, bo należy powiedzieć, że święto Bożego Narodzenia i Epifanii często występowały na przykład zamiennie, trochę na przykład Ormianie do dzisiaj obchodzą Boże Narodzenie 6 stycznia, no i w ogóle prawosławni też. Dlatego już na przykład trzecia msza Bożego Narodzenia mówi o tym panowaniu Chrystusa i ten temat rozwija Epifania w sposób już bardzo obszerny. No właśnie, światłość, która przychodzi, ona nie chce być trzymana pod korcem, tak, tylko na świeczniku. Światłość chce, aby każdy został nią oświecony. Może to jest rzecz, która we współczesnym świecie jakoś przez wiele osób będzie nieakceptowana, ale światłość chce oświecić każdego. To również wymaga tego, aby człowiek dał się oświecić. Aby uznał w sobie, no właśnie, poganinę jakiegoś, tak? Ci mędrcy byli poganami. To nie byli Żydzi. To pokazuje, że Chrystus nie przyszedł tylko do Żydów. Przyszedł do wszystkich. Pobrzmiewa też to sformułowanie, które już wielokrotnie słyszymy, chociażby w kolędzie Adeste Fideles, Venite Adoremus, czyli przyjdźmy i uwielbimy, przyjdźmy i się pokłońmy, bo przed królem trzeba złożyć jakieś homagium, trzeba złożyć jakiś gest czci i poddania się pod jego władzę. Chrystus chce, aby abyśmy się pod jego władzę poddali. Ale no właśnie, nie jest to takie królestwo, jak my wszyscy rozumiemy. To też w tym święcie Chrystusa Króla, w prefacji jest, królestwo jest przez takie cechy scharakteryzowane, że to jest królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ta miłość tego królestwa tutaj jest też akcentowana, skoro mówiliśmy, że Epifania jest również tajemnicą złączenia Chrystusa z Kościołem, swego rodzaju więzem miłości, najpełniejszym więzem miłości, którego my nie jesteśmy w stanie odwzorować, chociaż jesteśmy do tego wezwani, aby go odwzorowywać. No właśnie w tym objawia się miłość Chrystusa, ale również wezwanie do naszej miłości do Chrystusa, jako do króla. Czasami dla nas nie jest to łatwe, kochać swojego władcę, tak? Bo różni ludzie na świecie są uciskani również przez swoich władców, czy tam...
Przez rządzących tego świata.
Tak, państwami. I mamy pokochać króla i uznać to, że jego królowanie będzie dla nas najlepsze. Rzeczywiście ten paradoks, że przychodzą królowie, aby pokłonić się właśnie królowi, który nawet nad nimi ma te władze rządzenia, to jest również jakaś być może zachęta do poddania Chrystusowi całego swojego życia. My jako ludzie mamy często władzę nad różnymi sprawami, tak? Czy nad ludźmi nawet, w sytuacji, gdy ktoś jest czyimś pracodawcą, tak? Czy to władza rodzicielska, rodzica nad dzieckiem? Jest to okazja, aby w tej swojej władzy zauważyć jeszcze pewną instancję nadrzędną, którą jest Chrystus, który objawia się ze swoją Ewangelią i z całym jej światłem. I chce wejść w nasze życie, chce oświecić każdą przestrzeń w naszym życiu. Również to nasze władztwo, które jest właśnie ograniczone względem tej władzy Chrystusa. I myślę, że Epifania pozwala również taki bardzo doczesny aspekt nam odkrywać.
A jest przecież w tym obrazie przyjścia trzech króli do dzieciątka i tego szczególnego hołdu, który ci władcy, także pewnie mędrcy, jakieś autorytety oddają temu Synowi Bożemu, że jest w tym obrazie też i straszny cień, jakaś druga strona, prawda? I zresztą i tak jak w Ewangelii tym cieniem jest Herod i cała jego akcja likwidatorska, takie poszukiwanie, staranie się, żeby nawet za cenę życia wielu zlikwidować zagrożenie dla własnej władzy. No jest to, co dociera do nas z Ewangelii, ale także i ten motyw, który potem w liturgii, zresztą bardzo pięknie cały czas się pojawia w tej apostrofie właściwie też do tego strasznego Heroda, tak, zwrócony, hostis Herodes, tak, impie, ty okrutny, tak, Herodzie. I tam jest ta myśl o tym, że głupiec z niego, bo myślał, że gdy przychodzi król niebiański, to, że pozbawi władzy jego ziemskiej, tak? I dlatego właśnie ta ziemska władza, którą on reprezentuje, burzy się i niepokoi i występuje ostatecznie przeciw Bogu, przeciw ludziom i przeciw Bogu. A jakiś motyw napomnienia także obecny w tym święcie, prawda?
No właśnie ten cień Heroda również jest w jakiś sposób nawiązujący do tego królowania, tak? Bo mamy z jednej strony królów, którzy przyszli i się pokłonili. Chociaż nie wiadomo, czy to byli królowie. Nasza tradycja mówi, że tak. W końcu mamy trzech króli. Ale był też król, który nie chciał uznać panowania. No dzisiaj widzimy, że to się zasadzało na jakimś skrajnym niezrozumieniu. Właśnie, jak pan mówi, że był głupcem. Bo to rzeczywiście jest skrajne niezrozumienie istoty królowania Chrystusa. To jest to, no co Żydzi oczekiwali Mesjasza, który niekoniecznie wybawi ich od grzechów, ale wybawi ich od uciskającego ich cesarza i cesarstwa rzymskiego. No właśnie, czyli Mesjasza, który okaże swoje królowanie w sposób bardzo namacalny, w sposób bardzo taki fizyczny. Okaże się jakąś taką potęgą, może militarną również. A te oczekiwania, Chrystus wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, ale nie spełnia ich. To pokazuje również, że królowanie Chrystusa jest dla nas zupełnie niespodziewane i zupełnie odmienne od naszego pojmowania świata, zupełnie odmienne od, od tego, czego my oczekujemy. Jest również, czyli Epifania może być również jakąś szkołą poddawania się woli Bożej. Temu objawieniu, które nas zaskakuje zawsze, bo jeden mój profesor powiedział na czasie wykładu, że chrześcijaństwo jest religią najbardziej nowinkarską, bo żyjemy wciąż nowiną, żyjemy dobrą nowiną, która wciąż się aktualizuje. Dlatego to objawienie Boże to nie jest coś, co się wydarzyło tylko kiedyś. To królowanie Chrystusa wciąż Chrystus przychodzi nam królować i wciąż musimy dawać mu odpowiedź. Jeden hołd, jedno homagium nie wystarczy. Musimy wciąż odpowiadać na to wezwanie Venite Adoremus i właśnie pójść i się pokłonić.
Wracamy do naszej rozmowy o Epifanii, o tym czasie, który w kalendarzu naszym nakłada się zwykle na to odprężenie po Bożym Narodzeniu, ale to odprężenie to już też jest czas takiego trochę powrotu do pracy. No, nowy rok się zaczął. Tak się układa, że od paru lat dobrych mamy Święto Trzech Króli jako dzień wolny, więc oczywiście ona jest dzisiaj obchodzone, no, z, jakby to powiedzieć, mniej mimochodem, tak? Jest więcej czasu, możliwości zatrzymania się przy tym święcie. Ono zresztą tworzy taką kolejną na początku nowego roku taką wyspę czasu wolnego, tak, że który, no, każdy wedle swoich możliwości, wyobrażeń także o tym święcie wykorzystuje. My natomiast tutaj w naszej rozmowie mówimy o święcie i czasie i stworzonym przez święto czasie wolnym, który niejako promieniuje, tak, na całe swoje otoczenie, także kalendarzowe. Święto Epifanii to może dzisiaj właśnie przy tym czasie wolnym, dniu wolnym, trochę łatwiej nam sobie w ogóle uświadomić, że to jest jedno z największych, najważniejszych świąt kalendarza chrześcijańskiego, jeszcze jedno z najstarszych. Rzeczywiście tak bogate w treści. Nie dziwne, że też jak inne święta przez wieki bywało otoczone takim staraniem, które powodowało, że to święto się rozchodzi, tak, na szereg dni. Tak. Wielkie święta w kalendarzu kościelnym miewały, a niektóre z nich jeszcze miewają, oktawy. Cała przestrzeń czasu, 8 dni łącznie, tak, które są jakby nieustannym celebrowaniem tego samego święta. I dzisiaj tej oktawy Epifanii praktycznie nie mamy. Zostały jakieś ślady w kalendarzu. Mówiliśmy o tej pamiątce chrztu pańskiego w starym kalendarzu kościelnym. To była właśnie ta oktawa. Mówi się trochę o takim okresie po Epifanii, prawda? Troszkę on tak wygląda. To samo zresztą z Wigilią, prawda? Też taki czas, który zwykle Wigilia Epifanii, tak jak Wigilia przed większymi świętami, to z kolei był czas, którym się do tego święta niejako duchowo należało przygotować. Czasami to kiedyś było związane jeszcze z różnymi praktykami postnymi, wigilijnymi, że tak powiem. Dzisiaj Wigilią nam pozostała wyobraźni Wigilia Bożego Narodzenia, ale w kalendarzu kościelnym tych Wigilii jest, czy bywało więcej. W latach ubiegłych, zwłaszcza w środowisku osób zainteresowanych też śpiewem kościelnym, akurat Wigilia Epifanii bywała takim przedmiotem zainteresowania, pewnej praktyki. Zmarły niedawno, wspominamy go tutaj choćby przez moment świętej pamięci, Robert Pożarski, taki jedna z największych figur tej takiej odnowy gregoriańskiej, znaczy różnymi nurtami idzie on, Robert Pożarski, bo między nimi też jedną z osób, które w Warszawie tę praktykę Wigilii Epifanii gdzieś tam wznawiał. Ale to jest rzecz, która zupełnie gdzieś znajduje się poza dzisiejszym takim wyobrażeniem o roku kościelnym, prawda? Te wszystkie rzeczy, o których ja mówię, oktawa, Wigilia.
Rzeczywiście reforma liturgiczna dla oktaw i Wigilii była bardzo bezlitosna. To jest dosyć przykre, no bo szczególnie ta oktawa Epifanii jest dla mnie jakoś niezrozumiała. na przykład w perspektywie tej reformy lat 60., jeszcze nie 70., ale 60., no właśnie, bo wtedy...
Czyli jeszcze przed soborem, tak? Na progu soboru.
Na progu soboru drugiego. Wyszło nowe wydanie mszału, jeszcze wcześniej Pius XII, bodajże w roku 1955, oprócz reformy Triduum, dotknął jeszcze oktaw, świąt, które miały oktawy. Było ich dużo więcej. Na przykład wcześniej święty Szczepan miał swoją oktawę, święty Jan, te oktawy się na siebie nakładały, jednakże to nie przeszkadzało w takim regularnym obchodzie roku liturgicznego. Natomiast na kanwie tej symplifikacji, tego uproszczenia, oktawy straciło również epifania. A na przykład już zesłanie Ducha Świętego tę oktawę wciąż miało. Potem już w tej zreformowanej liturgii po Soborze Watykańskim II rzeczywiście również ta oktawa zesłania Ducha Świętego. Dlaczego mówię o zesłaniu Ducha Świętego? Ponieważ musimy sobie uświadomić, że w liturgii epifania dla Bożego Narodzenia ma bardzo podobne znaczenie, co zesłanie Ducha Świętego dla Wielkiej Nocy. Jest jakimś dopełnieniem, jest jakimś pogłębieniem tego misterium. No właśnie, taki pewien schematyzm, że tutaj mamy Boże Narodzenie z oktawą, epifanię z oktawą, potem mamy Wielkanoc z oktawą i zesłanie Ducha Świętego z oktawą, pozwala nam na uzyskanie jakiejś symetrii, to znaczy pozwala nam na dostrzeżenie naturalnego związku między misterium wcielenia i misterium odkupienia, tymi dwoma centralnymi tajemnicami roku kościelnego, celebrowanymi praktycznie po sobie. Jednak to przejście jest płynne. Zatem ta oktawa to jest rzecz jedna, o której powiedzieliśmy, z tym uprzywilejowanym takim wyższym, jeśli chodzi o rangę, dniem in octava, czyli ósmym dniem, czyli dniem zamykającym oktawę, który już nie należał do samej oktawy, ale był dniem ósmym. Tak jak mówiliśmy, potem funkcję tego dnia ósmego przyjęło wspomnienie chrztu pańskiego. Następnie przeniesione na niedzielę już, więc już zupełnie ten dzień ósmy wyparował, zniknął. A z drugiej strony właśnie Wigilia. Wigilia, która nam pokazuje i nam unaocznia jakoś niesamowitą doniosłość epifanii dla struktury, dla dynamiki roku kościelnego i również ukazuje epifanię jako święto na swój sposób paschalne. Już w tej perspektywie właśnie tajemnicy odkupienia, o której mówiłem. Ponieważ w Wigilię Epifanii następowało błogosławieństwo wody chrzcielnej. Ponieważ w Epifanii chrzczono ludzi. Był to dzień udzielenia sakramentów. Właśnie dlatego był ten ryt poświęcenia wody, nawiązujący do tego najważniejszego poświęcenia wody w Wigilię Paschalną, potem w Wigilię Słania Ducha Świętego, który już jest jakimś nawiązaniem, a tutaj mamy jeszcze Wigilię Epifanii. Widzimy, że w Wigilię największych świąt Kościół przygotowuje się do sprawowania sakramentów, czyli do, można powiedzieć, wypełniania swoich życiowych funkcji. Sakrament chrztu to jest pomnażanie Kościoła, to jest jego taki rozród, można powiedzieć, to jest jego rozrodcza funkcja. Mówiąc już takim językiem anatomicznym tak naprawdę. Właśnie ta Epifania i jej obrzędy, w tym obrzędy Wigilii, pokazują nam, że Epifania właśnie pełni dla roku kościelnego bardzo istotną funkcję, odgrywa bardzo, bardzo doniosłą rolę, bo w tej perspektywie objawienia, tak, dostrzegamy, że Chrystus wciąż oświeca nowych ludzi. I to zaślubienie z Kościołem, które jest zakotwiczone w tej tajemnicy Epifanii, o którym mówiła ta antyfona, o której wcześniej rozmawialiśmy, o tym, że właśnie w tym misterium jest złączony Kościół ze swoim oblubieńcem, bo w Jordanie Chrystus obmył go z grzechów. Tutaj to misterium chrztu jest już wspomniane tak naprawdę explicite, bardzo, bardzo wyraźnie. Mamy Chrystusa, który odradza coraz to nowych ludzi, odradza ich do łaski, do życia w świętości, do życia w pełnej miłości, zjednoczeniu z Nim, w tym królestwie właśnie, w zjednoczeniu w tym królestwie. To jest wciąż przeplatające się, są wciąż przeplatające się wątki, bo liturgia wciąż odwołuje się do naszej wiary i wciąż to, jak się modlimy, wyraża naszą wiarę. Ta Wigilia i ta oktawa stanowią poszerzenie święta, największa radość pozostawia niedosyt. Usunięcie tej oktawy i Wigilii stanowi w jakimś stopniu być może marginalizację, być może niezamierzoną tego święta Epifanii, objawienia pańskiego. Moim zdaniem marginalizację bardzo szkodliwą dla samej struktury roku kościelnego, ponieważ w momencie, jak to dopełnienie świąt Bożego Narodzenia jest marginalizowane, to całe to misterium wcielenia od razu ulega osłabieniu w strukturze roku kościelnego. A jak już mówiłem, to też misterium wcielenia nie wisi w próżni. go naturalnie prowadzi do misterium odkupienia, bo Chrystus nie rodzi się po to, aby żyć wciąż małym dzieckiem i być małym dzieckiem, nawet nauczać tych uczonych w piśmie w świątyni jako dwunastolatek, ale po to przychodzi na świat, aby odkupić, aby ponieść śmierć. Już Symeon to przecież zapowiedział. I w momencie, gdy osłabiamy tajemnicę wcielenia, osłabiamy również tajemnicę odkupienia. I cały rok liturgiczny nie wywrze na nas, tak, może to jest złe słowo, że nie wywrze wrażenia, ale w jakimś stopniu nie spełni swojej funkcji, jeśli nie damy tej radości Epifanii troszkę w nas pobyć i żebyśmy ją pocelebrowali nieco dłużej.
To prawda. Szkoda, że w ogóle oczywiście pamiątki liturgiczne stają się bardzo często także w przeżyciach ludzi wierzących czymś takim pobołocznym, może bardziej takim tłem, a nie źródłem dla takiego natchnienia codziennego. Mam na myśli to, że nawet w przypadku tego długiego trwania największych świąt, tak jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, no ale tam, gdzie rzeczywiście te oktawy są rozpisane w roku kościelnym, istnieją, są celebrowane i tak dalej, no to oczywiście bardzo niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego długiego trwania tych świąt. No oczywiście w przypadku oktawy Bożego Narodzenia to jest na różne sposoby utrudnione przez dużą ilość bardzo zróżnicowanych pamiątek świątecznych wewnątrz tej oktawy. W Wielkanocy jest to pewnie bardziej widoczne, mocniej, czy z jednej strony ta oktawa nie jest tak napełniona różnymi innymi wątkami, więc jest rzeczywiście bardzo wielkanocna cały czas. A na dodatek jeszcze to, o czym tutaj dzisiaj mówiliśmy, czasami niektóre oktawy po prostu znikają i ich nie ma, choć czasami trwają te akurat, których byśmy się tak mocno nie spodziewali. No, ta wiecznotrwałość nieistniejącej od dawien dawna oktawy Bożego Ciała na przykład, to jest świetna okazja, żeby zdać sobie sprawę, jak czasami niektóre rzeczy wchodzą jednak do zwyczaju pobożności, pamięci jakiejś i trwają nawet, gdy już dawno, dawno, dawno w kalendarzu kościelnym ich nie ma. Akurat nie jest tak z długim trwaniem święta Epifanii. Dzięki Bogu w ogóle ono, to święto niejako odbiło się znowu dzięki temu, tej możliwości dnia wolnego. Ale każdy z nas może zdawać sobie sprawę, że to jest, jak dzisiaj staraliśmy się pokazać, źródło, taka duchowa studnia, która jest głębiej niż się w pierwszym momencie wydaje. Dziękuję dzisiaj bardzo naszemu gościowi. Był nim dzisiaj pan Piotr Ulrich, kantor gregorianista i redaktor czasopisma Adeste. Rozmawialiśmy o Epifanii, objawieniu pańskim lub po prostu o trzech królach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Państwu za uwagę dziękujemy. Ja państwa jak zwykle zapraszam do konwersatorium także w następną niedzielę o godzinie 13. A dzisiaj dobrej niedzieli i do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.